Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Rok 2022 był czasem ciągłego zarządzania kryzysowego w niemieckiej energetyce, a zwłaszcza w sektorze gazowym. Gruntownie zmieniła się struktura importu tego surowca. Całkowicie zatrzymany został przesył z Rosji, a Berlin musiał awaryjnie szukać alternatyw na globalnym rynku, dokonując bezprecedensowej rozbudowy infrastruktury do importu gazu skroplonego LNG. O ewolucji niemieckiego podejścia do gazu i jego roli w Energiewende opowie Michał Kędzierski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Michale, może podsumujmy sobie rok 2022, jeżeli chodzi o jego wpływ na niemiecki model transformacji sektora energetycznego. Jak 24 lutego, jak wojna w Ukrainie zmieniła tę sytuację i gdzie jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o Energiewende?
Zacznijmy może od tego, że tak jak wspomniałeś we wstępie, rok 2022 był rokiem zarządzania kryzysowego. I tu warto zwrócić uwagę na to, że niektóre decyzje, które były podejmowane przez Berlin w ubiegłym roku, mają charakter krótkoterminowy, a nie długoterminowy. I tą krótką i długą perspektywę musimy sobie tutaj jasno rozgraniczyć. Niemiecki model transformacji, jak krótko przypomnę, w sektorze elektroenergetycznym przewiduje opieranie się w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii, a docelowo, tak mówi polityka rządu niemieckiego, oparcie się w 100% na odnawialnych źródłach energii. Po drodze ma być wyłączany atom, ma być wyłączany węgiel, lukę po tych konwencjonalnych nośnikach energii ma zastępować gaz, a docelowo, kiedy ten system ma zostać w pełni zdekarbonizowany, niskoemisyjny albo bezemisyjny wodór jako główne, ale nie jedyne rozwiązanie. W 2022 roku, kiedy Niemcom w oczy zajrzało ryzyko wystąpienia niedoborów gazu, a w ślad za tym, że elektrownie gazowe nie będą miały surowca do tego, żeby odpowiedzieć na popyt na energię elektryczną, wówczas rząd, żeby przeciwdziałać temu ryzyku, zapowiedział reaktywację i umożliwił reaktywację łącznie kilkunastu elektrowni węglowych, łącznie o mocy 9 gigawatów. Z tej możliwości skorzystały elektrownie o łącznie mocy 7 gigawatów. Właśnie po to, żeby zastępować, wypychać z rynku elektrownie gazowe i to się udało. Generacja energii elektrycznej z gazu spadła w ubiegłym roku w Niemczech o niecałe 14%. Za to wzrosła bardzo wyraźnie generacja energii elektrycznej z węgla brunatnego o około 10% i węgla kamiennego o nawet 20%.
Czyli węgiel w takim największym stopniu przejął tą dziurę po gazie w miksie energetycznym Niemiec.
Z elektrowni konwencjonalnych jednoznacznie tak, a jeszcze przypomnijmy, że pod koniec 2021 roku wyłączone zostały 3 elektrownie jądrowe. Tą lukę też wypełniały elektrownie węglowe w ubiegłym roku. Natomiast też warto zwrócić uwagę oczywiście na to, że ubiegły rok był obfitym rokiem z perspektywy generacji ze źródeł odnawialnych. Też bardzo wyraźnie wzrosła generacja ze źródeł fotowoltaicznych oraz ze źródeł wiatrowych. Generacja z OZE wzrosła również, tam zdaje się o 8%, jeśli dobrze pamiętam. Także również wyraźnie. Ta generacja z OZE również częściowo zastępowała gaz.
Ten trend, jeszcze tak się tylko tutaj wetnę w to, co mówisz, jeżeli chodzi o OZE, akurat jest obserwowany w całej Europie, to jest oczywiście i związane z lepszą wiecznością, po prostu mieliśmy silniejsze wiatry. W Polsce w zeszłym roku ta produkcja z farm wiatrowych wzrosła o 28%. No i oczywiście rozbudowa fotowoltaiki jako tego źródła, które w tych obecnych kryzysowych warunkach jest najtańsze i relatywnie najszybsze do postawienia. Więc rzeczywiście i tutaj i w Polsce, w Niemczech i w większości zachodniej Europy widać było dokładnie te trendy.
Jeśli powiedzieliśmy sobie o tym, że model niemieckiej transformacji przewiduje odchodzenia od węgla, a jednocześnie Niemcy reaktywują, wyciągają z rezerwy, bo to głównie na tym polegało, że Niemcy wyciągnęły elektrownie węglowe z rezerwy, żeby mogły pracować w normalnym trybie rynkowym, generować i sprzedawać energię w sposób ciągły, no to to oczywiście idzie w poprzek niemieckiemu modelowi transformacji sektora elektroenergetycznego, ale to jest, tak jak wspomniałem, ta krótka perspektywa. W długiej perspektywie w zasadzie nie ma poważnych zmian. Dostrzegamy jedynie pewne korekty i one dotyczą głównie właśnie roli gazu ziemnego jako tego paliwa przejściowego, paliwa pomostowego.
Skupmy się na tym, to znaczy jaka jest ta istota tej zmiany, która zaszła w ciągu tego ostatniego roku w stosunku do gazu jako paliwa przejściowego? Bo mówisz, że z jednej strony to jest korekta, no ale jak bardzo głęboka i jakie ona będzie miała konsekwencje dla całej niemieckiej gospodarki, no bo pamiętajmy też, że nie chodzi tylko i wyłącznie o politykę energetyczną, ale w ogóle o całą politykę gospodarczą Niemiec, która do tej pory w znacznej mierze opierała się na założeniu, że mamy jednak dostęp do tego taniego, błękitnego paliwa płynącego do nas ze wschodu, z Rosji.
Jeśli chodzi o rolę gazu ziemnego jako tego paliwa przejściowego, zmieniła się ona o tyle, że Niemcy obecnie zakładają, że ten pomost gazowy będzie krótszy, to znaczy szybciej Niemcy będą zmniejszać zużycie gazu, nie tylko zresztą w sektorze elektroenergetycznym, ale również w całej gospodarce. To zapotrzebowanie na gaz we wszystkich sektorach będzie mniejsze niż pierwotnie przewidywano. To ma związek między innymi z tym, że Niemcy dalece zwiększyli cele w zakresie rozbudowy odnawialnych źródeł energii. Przypomnijmy, że w umowie koalicyjnej z jesieni 2021 roku, rząd został zaprzysiężony w grudniu 2021 roku, to w tamtej umowie koalicyjnej nowy rząd wpisał, że do 2030 roku Niemcy powinny 80% swojej energii elektrycznej pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. I ten cel został wpisany do znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii w Niemczech właśnie latem ubiegłego roku, już w środku kryzysu. I jedną z odpowiedzi na ten kryzys było to, że te cele jeszcze dodatkowo podkręcono. To w ogóle był największy pakiet na rzecz odnawialnych źródeł energii w historii Niemiec. 500 stron różnych nowelizacji, różnych ustaw, wiele ułatwień dotyczących inwestycji, które mają dalece przyspieszyć, bo jeśli Niemcy mają wypełnić te swoje cele, które sami przed swoją transformacją stawiają, no to potrzebne jest zwielokrotnienie dotychczasowego tempa rozwoju, rozbudowy, zwłaszcza farm wiatrowych na lądzie i farm fotowoltaicznych.
Kluczem jest generalnie zwiększenie tej zielonej energii, jej produkcji po to, żeby szybciej się uniezależniać od gazu jako takiego.
Żeby zmniejszać zapotrzebowanie na gaz, prawda? Bo ten gaz ma być uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii. Jeśli Niemcy będą w takim tempie, jak zakładają, rozbudowywać OZE, to zmniejszać to będzie w dłuższej perspektywie zapotrzebowanie na gaz. Ono będzie przez pewien czas wyższe. Z tym Niemcy się liczą, dlatego, bo ten gaz będzie zastępował też węgiel i atom. Najpierw atom, potem węgiel. Ale docelowo, kiedy ten udział OZE będzie już gwałtownie rósł, to wtedy to zapotrzebowanie na gaz będzie tam spadać. Te elektrownie gazowe będą funkcjonować tylko wtedy, kiedy spadać będzie generacja źródeł odnawialnych. One będą miały wtedy taki uzupełniający charakter. To zresztą ma ścisły związek z tym, że Niemcy w tym roku będą pracować nad nowym modelem rynku energii, który ma właśnie stworzyć nowe bodźce inwestycyjne do inwestowania w elektrownie gazowe, które w obecnym modelu się nie opłacają, dlatego potencjalni inwestorzy wiedzą, że te elektrownie nie będą dużo pracować, nie będą pracować w trybie ciągłym, tylko będą miały charakter uzupełniający, a zatem z ilości produkowanej energii nie będzie można tych elektrowni utrzymać, że to nie będzie opłacalne, żeby w tej elektrowni inwestować. Stąd w Niemczech dyskutuje się właśnie między innymi o tym, żeby uzupełnić model rynku energii o komponenty rynku mocy, żeby premiować też to, że elektrownie w ogóle będą czekały na to, kiedy będą potrzebne.
Czyli mamy też taką ważną wstawkę do tej europejskiej debaty w ogóle nad reformą unijnego rynku energii. Konsultacje publiczne, zmiany modelu rynku energii w Unii ruszyły wczoraj, więc tutaj na pewno też niemiecki głos będzie bardzo istotny jako taki element tej dyskusji. Ale chciałbym ciebie jeszcze zapytać o ten sam gaz i te podejście rządu federalnego, ale również landów i przemysłu do tego paliwa jako przejściowego nośnika energii w drodze do neutralności klimatycznej. Czy tutaj są jakieś wyraźne różnice pomiędzy Berlinem, biznesem i rządami poszczególnych regionów, czy jednak elita niemiecka w tej kwestii roli gazu i tego, jakiego znaczenie zmieniło się dla transformacji energetycznej i dla gospodarki, raczej mówi jednym głosem?
Zacznijmy może od tego, że Energiewende jest przedmiotem gorącej debaty. W Niemczech tak jest od lat i tak też pozostanie. Ta debata bardziej dotyczy nie kierunków, bo co do kierunków transformacji panuje generalnie zgoda wśród głównych partii politycznych, a co do raczej mechanizmów, tempa wdrażania, finansowania tego procesu, mitygowania jego negatywnych skutków dla gospodarki, przemysłu, gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o partie polityczne, to na przykład jedyną partią, która odrzuca Energiewende w całości, jest Alternatywa dla Niemiec. Ona kwestionuje zarówno odejście od węgla, jak i odejście od atomu, stawianie na odnawialne źródła energii, praktycznie wszystkie filary transformacji AfD odrzuca.
Tylko gaz z Rosji powinien być.
Tak, to jest najbardziej prorosyjska partia. Myślę, że nawet bardziej niż Die Linke, niż postkomunistyczna niemiecka lewica. We wszystkich landach rządzą koalicje, które tworzą partie głównego nurtu. Hatecy, socjaldemokraci, liberałowie, zieloni. Rządy landów również popierają co do zasady transformację, natomiast one mają swoje interesy. W różnych landach różne nośniki energii mają różne znaczenie. Różny jest też przemysł w poszczególnych częściach Niemiec. Stąd też oczywiście są tutaj pewne niuanse, jakby poszczególne landy w trochę innych kierunkach inaczej akcentują instrumenty, przy których zastosowaniu wdrażana ma być transformacja. Ciekawsza jest natomiast sytuacja, jeśli chcemy spojrzeć na to, jak ustosunkowuje się do transformacji przemysł. Również wszystkie główne zrzeszenia przemysłowe pozytywnie ustosunkowują się do transformacji, natomiast każda branża ma inne interesy, zarówno co do samej transformacji, jak i poszczególnych instrumentów jej wdrażania. Inaczej na transformację patrzy branża chemiczna, inaczej branża stalowa, inaczej branża energetyczna jako taka. W końcu w ramach samej branży energetycznej inny głos ma branża OZE, a inny ma głos branża gazowa. I wszystkie te branże mają bardzo szeroki dostęp do polityków wszystkich partii i próbują tą transformację przyciągać troszkę we własnym kierunku. Dlatego często decyzje, które są wykuwane w Berlinie, mają trochę taki chaotyczny obraz. To znaczy zawierają często elementy, które są wewnętrznie sprzeczne. To potem przekłada się na to, że ta transformacja nie idzie tak szybko, jakby na przykład chcieli tego zieloni, albo tak tanio, jakby chcieli tego liberałowie. Dwa takie główne punkty, które najczęściej podnosi niemiecki przemysł w tej debacie, to jest po pierwsze to, że transformacja energetyczna musi zapewniać bezpieczeństwo, stabilność, ciągłość dostaw energii, czyli tutaj absolutnie trzeba wykluczać z ich perspektywy najmniejsze ingerencje w dostawy energii do przedsiębiorstw, do firm przemysłowych. Już nie mówiąc o żadnych blackoutach, bo to jest w ogóle koszmar, ale nawet takie brownouty, czyli czasowe wyłączanie, to absolutne ryzyko musi być zminimalizowane, to jest jeden z głównych postulatów. Drugi punkt, oczywiście ceny energii. Niemcy mają jedne z wyższych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej i w ogóle na świecie. Ceny energii oczywiście bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność niemieckiego przemysłu, a Niemcy i zarówno sam przemysł, jak i cała gospodarka jest przecież gospodarką nastawioną na eksport. Więc niemieckie firmy konkurują z produkcją z innych regionów świata, gdzie energia często jest nawet kilkukrotnie tańsza niż w Niemczech. Na przykład teraz Niemcy bardzo narzekają na to, że ceny gazu w Stanach Zjednoczonych są właśnie kilkukrotnie niższe, co bardzo wyraźnie ogranicza ich konkurencyjność w stosunku do analogicznych produktów produkowanych w Stanach Zjednoczonych.
Chyba cała Europa teraz ma z tym problem, bo to jest jeden z chyba z najbardziej topowych tematów agendy europejskiej, jeżeli chodzi o amerykańską ustawę Inflation Reduction Act, która stwarza gigantyczne przewagi dla amerykańskich firm właśnie inwestujących w OZE. No i tutaj oczywiście Niemcy mają swoje za uszami, no bo mają wielki pakiet stymulacji gospodarki związany ze zamrożeniem cen nośników energii, gazu dla biznesu, po to, żeby mógł on w łatwiejszy sposób przejść przez kryzys energetyczny. I tu jest gigantyczna nierównowaga w stosunku do reszty kontynentu. Ale ja chciałbym ciebie zapytać jeszcze o LNG i niesamowity skok rozwojowy, jeżeli chodzi o rozwój tej infrastruktury, który nastąpił tak naprawdę i następuje na naszych oczach. Mamy już chyba 3, jeżeli dobrze liczę, pływające terminale LNG, które zostały wydzierżawione przez państwo niemieckie albo niemieckie firmy po to, żeby z tego skroplonego gazu z globalnego rynku móc już korzystać. Czy to jest trend, który będzie się rozwijał w kolejnych latach, czy jednak Niemcy sobie założyły jakiś pułap, do którego chcą rozwinąć tą infrastrukturę do odbioru gazu skroplonego, po którego osiągnięciu już to zapotrzebowanie nie będzie musiało aż tak bardzo rosnąć, jeżeli chodzi o drogi oczywiście dostępowe. Jak tutaj te perspektywy rozwoju tego segmentu rynku wyglądają?
W ogóle proces stawiania na LNG w Niemczech w ubiegłym roku miał charakter rozwojowy, to znaczy o ile jeszcze dokładnie rok temu w zasadzie na poważnie nie dyskutowano o stawianiu infrastruktury LNG, chociaż takie projekty były planowane przez różne niemieckie firmy, to dopiero w reakcji na wybuch wojny, tutaj pamiętamy, odbiła się szerokim echem przemowa Scholza w Bundestagu parę dni po wybuchu wojny, kiedy zapowiedział, że Niemcy postawią 2 stacjonarne terminale LNG. Wówczas na przełomie lutego i marca to była po prostu zapowiedź tego, że Niemcy będą chciały dywersyfikować swoje dostawy gazu, żeby zmniejszać zależność od Rosji. Dopiero z czasem, w kolejnych tygodniach, kiedy Niemcy zorientowały się, w którą stronę wszystko to będzie zmierzać i że ryzyko odcięcia dostaw gazu do Niemiec przez Rosję, co ostatecznie nastąpiło stopniowo latem ubiegłego roku, jest poważne, jest realne, to wówczas Niemcy wiosną zaczęły działać na rzecz bardzo szybkiej, takiej awaryjnej i bardzo drogiej skądinąd dywersyfikacji i umożliwienia sobie w ogóle dostępu do tego globalnego rynku LNG przez infrastrukturę, której dotychczas przecież nie miały. I wiosną rząd podjął decyzję o wydzierżawieniu z pieniędzy budżetu państwa, z pieniędzy podatników 4 pływających terminali LNG. Do tego później jeszcze doszedł 5 terminal LNG, to jest 2 z nich zostały już oddane do użytku. To pierwszy z nich, terminal Wilhelmshaven, w grudniu ubiegłego roku. Kolejny w Brunsbüttel został powitany w ubiegłym tygodniu, w piątek. Teraz trwają testy, rozpocznie regularną działalność w lutym. A trzy kolejne będą oddane z tych państwowych, zostaną oddane do użytku jesienią i zimą tego roku. To są terminale drugi w Wilhelmshaven, w Stade i w Lubminie. I do tych pięciu państwowych, finansowanych z budżetu państwa, koszty tych wszystkich terminali, ich obsługi, prac budowlanych, które były potrzebne lub jeszcze są potrzebne do ich przygotowania, to jest 10 miliardów euro łącznie, zaplanowanych na wszystkie te najbliższe lata, kiedy mają działać. Do tych pięciu terminali jeszcze dochodzi jeden prywatny projekt w Lubminie, który został zapoczątkowany, zainaugurowany też parę tygodni temu, to był początek stycznia. Czyli na ten moment mamy trzy terminale pływające w Niemczech, dwa państwowe, jeden prywatny. Do tego dojdą jeszcze trzy państwowe pod koniec tego roku.
Ile pozwoli to pokryć niemieckiego zużycia na gaz rocznie, ta infrastruktura?
Te terminale mają mieć docelowo łączną moc regazyfikacyjną w wysokości około 32 miliardów metrów sześciennych. Niemcy miały przed wojną w 2021 roku zużycie na poziomie około 90 miliardów, czyli to by pozwoliło na pokrycie mniej więcej 1/3 tego zużycia, ale pamiętajmy, że teraz to zużycie mocno spadło. W ubiegłym roku to było około 80 miliardów metrów sześciennych. Dopełnię, że prywatny inwestor, który uruchomił ten terminal pływający w Lubminie, ma w planach pod koniec tego roku jeszcze sprowadzenie jednej jednostki, czyli łącznie, jeśli ten plan zostanie zrealizowany, łącznie pod koniec tego roku Niemcy miałyby łącznie 7 pływających terminali. Do tego dochodzą projekty terminali stacjonarnych, dwa zapowiedziane przez Scholza i jeden jeszcze prywatny, który również jest realizowany i wiele wskazuje na to, że zostanie zrealizowany. Tutaj mam na myśli terminale stacjonarne w Brunsbüttel, w Stade i w Wilhelmshaven. W tych trzech lokalizacjach póki co będą jednostki pływające i jak zostaną zbudowane i uruchomione jednostki stacjonarne, gazoporty stacjonarne, to te pływające zostaną zwolnione. Gaz będzie sprowadzony za pośrednictwem tych stacjonarnych, takich jak w Polsce mamy w Świnoujściu. To są trzy ciekawe projekty. Najciekawszy z nich jest ten Wilhelmshaven, dlatego, bo tam belgijski inwestor planuje sprowadzanie gazu syntetycznego o właściwościach takich samych jak LNG, jak gaz ziemny, ale produkowany w oparciu o zielony wodór. Stacjonarne gazoporty mają zostać oddane do użytku mniej więcej w 2026-2027 roku. Niemieccy importerzy LNG, pamiętajmy, że niemieckie firmy takie jak RWE czy Uniper, działały już wcześniej na rynku LNG, tylko sprowadzały to paliwo nie poprzez niemieckie terminale, których nie było, tylko poprzez terminale w Belgii, w Holandii, a także przez francuski terminal w Dunkierce. Teraz ci importerzy w ubiegłym roku podpisali wiele nowych kontraktów długoterminowych na dostawy LNG, które mają już odpowiedzieć na to przyszłe zapotrzebowanie. Rezerwowane są w sposób wiążący przepustowości, moce regazyfikacyjne w tych stacjonarnych terminalach, co jest bardzo ważną podpowiedzią, że te projekty faktycznie zostaną zrealizowane. Zresztą przypomnijmy, że w jednym z tych projektów w Brunsbüttel 50% udziałów ma Skarb Państwa poprzez Bank Państwowy KfW. To wszystko wskazuje na to, że Niemcy długofalowo i na serio wchodzą w rynek LNG.
O to na serio chciałem cię zapytać, no bo dopóki ta infrastruktura, te pływające statki do regazyfikacji, one są leasingowane, no to jak rozumiem też taka możliwość zachowania elastyczności pewnej w stosunku do na przykład przywrócenia kiedyś w przyszłości dostaw gazu z Rosji, ona po stronie niemieckiej pozostaje, prawda? No bo wystarczy taką umowę skrócić, rozwiązać i ten statek po prostu odpływa, płynie sobie w inne miejsce. Już taką fundamentalną zmianą, tak jak mówisz, są te dwa czynniki, czyli budowa twardej infrastruktury, twardych gazoportów na wzór tego naszego w Świnoujściu, no i długoterminowe kontrakty na odbiór tego gazu, które też na dziesięciolecia potrafią związać państwo eksportera z państwem, które taki surowiec kupuje. Na ile ta elastyczność jest twoim zdaniem istotna i czy ona z czasem będzie ustępowała właśnie tej twardej zmianie, to znaczy wraz z kolejnymi metrami sześciennymi betonu wylewanego w Wilhelmshaven albo w innych lokalizacjach, gdzie mają powstać te stacjonarne terminale, ta gotowość do tego zwrotu ponownego na wschód w Berlinie będzie spadała? Czy to jest uprawnione według ciebie stwierdzenie, czy trudno stwierdzić?
Zacznijmy może od tego faktycznie, że Niemcom zależy bardzo na elastyczności. To jest jeden z tych powodów, dla których niemieccy importerzy nie podpisali umów z dostawcą katarskim. Katar naciska na to, żeby Niemcy podpisały, niemieckie firmy podpisały umowy długoterminowe, 15-20-letnie, podczas gdy tak duże umowy, tak długie umowy nie są w interesie niemieckich importerów, dlatego, bo niemiecka transformacja, którą realizować mają również właśnie ci importerzy, tacy jak RWE czy Uniper, przewiduje, że zapotrzebowanie na gaz w Niemczech w latach 30. już będzie bardzo intensywnie spadać. Stąd każdy kontrakt 15-20-letni idzie w poprzek tejże transformacji i także też strategią firm, które dopasowują się do niemieckiego modelu transformacji energetycznej. Stąd Niemcom zależy, żeby te kontrakty były maksymalnie jak najkrótsze albo zawierały klauzule, w ramach których na przykład zamiast LNG w pewnym momencie można było sprowadzać podobne wolumeny, ale na przykład już wodoru pozyskiwanego czy to z gazu ziemnego, czy tego zielonego przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pytałeś o możliwość powrotu do współpracy z Rosją. Stawianie w tak dużym zakresie na LNG jest pewnym czynnikiem, który będzie z pewnością w dłuższej perspektywie ograniczał możliwość tego powrotu, jego skalę. Osłabiał ten bodziec powrotu do współpracy z Rosją. Tego oczywiście w żadnym wypadku wykluczyć nie można. Ja zresztą spodziewam się, że kiedy zmienią się okoliczności polityczne, w pewnym momencie temat ponownego nawiązania współpracy z Rosją na tym polu energetycznym stanie na niemieckiej agendzie. Natomiast nie spodziewam się powrotu do business as usual, do tego, co było do 2022 roku. Pamiętajmy, że Niemcy wymieniały aktywa w strategicznych obszarach energetyki z Rosją, uzależniały się do ponad 50% importu różnych surowców energetycznych od Rosji. Do tego powrotu nie będzie. Natomiast możliwe jest, a nawet być może prawdopodobne jest to, że za kilka lat, o ile sytuacja polityczna się poprawi, Niemcy mogą chcieć wrócić w jakimś zakresie, dużo mniejszym niż to było wcześniej, ale w jakimś zakresie ponownie sprowadzać gaz czy ropę z Rosji. To będzie na pewno to przedmiotem bardzo gorącej debaty. Tutaj też zdania będą podzielone. Zresztą już teraz są zdania co do tego podzielone. W Berlinie na przykład słychać, że ze strony branży energetycznej, że mosty są spalone. Straty, jakie niemieckie firmy poniosły bezpośrednio wskutek działań Gazpromu, są tak olbrzymie, że zaufanie wszelakie do współpracy z rosyjskimi partnerami jest zniweczone. Natomiast będą sektory znowuż w przemyśle na przykład, które będą naciskać na to, że tani surowiec jest ważniejszy niż przeszłości, zaszłości polityczne. Ta część niemieckiego biznesu może dążyć do w jakimś zakresie powrotu do tychże relacji, ale raczej jako uzupełniania tego, co Niemcy budują teraz, czyli tego LNG, tej dywersyfikacji, niż z powrotu do tego, co było.
Tutaj bym cię poprosił o takie delikatne pociągnięcie tego tematu, zarysowanie tej perspektywy dla Nord Streamu, no bo tutaj oczywiście to jest taka chyba najbardziej emocjonująca nas w Polsce część dyskusji o tym, jak to zapotrzebowanie na gaz będzie realizowane przez Niemcy. Czy Berlin wróci do jakiegoś wykorzystania tych rur, czy będzie wspierać ich odbudowę. No i tutaj mamy wypowiedź z połowy stycznia premiera Saksonii, Michaela Kretschmera z CDU, który opowiedział się za naprawą uszkodzonego Nord Streamu, bo jak przypomnijmy, we wrześniu 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostało wysadzonych w powietrze. Oczywiście cały czas trwa śledztwo, są różne tropy. Kilka tygodni temu New York Times rozpisywał się o tym, że tak wcale niekoniecznie te tropy muszą prowadzić właśnie do Rosji, ale zostawiając to z boku, jak teraz się mówi w Niemczech o przyszłości Nord Streamów? Czy jest tak, że gdzieś tam pod powierzchnią tej debaty to jest żywy temat, który się naprawdę jakoś tam przewija, że coś musimy z tą infrastrukturą zrobić? No i jaka rola jest dla niej, może być dla niej przewidziana w tej przyszłości?
Wokół tematu Nord Streamu generalnie w Niemczech jest zaskakująco cicho. Bo jak na skalę wydarzenia wysadzenia trzech nitek, nowych przecież gazociągów, które zainwestowały potężne pieniądze niemieckie firmy, swoją drogą one musiały odpisać te inwestycje na straty już teraz w swoich bilansach finansowych. Jak na skalę tamtych wydarzeń jest wokół tego zaskakująco cicho. A pamiętajmy, że każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc, kiedy woda morska wpływa do tych gazociągów, to potencjalna naprawa staje się coraz trudniejsza i coraz droższa.
No właśnie, bo one chyba nawet nie są zaplombowane, prawda? Tam ta woda morska sobie hula po tych magistralach.
W Niemczech słyszę zarówno ze strony partii politycznych, polityków, jak i ze strony przedstawicieli biznesu, w tym branży energetycznej, że Nord Stream to w zasadzie już jest przeszłość, że trzeba planować dłuższą perspektywę bez Nord Streamów. Właśnie dlatego, że część polityków i ekspertów wątpi w ogóle, że tą infrastrukturę da się naprawić i że to w ogóle jest sensowne i opłacalne. Jeśli chodzi o samego Kretschmera, to jest dosyć specyficzna postać. On faktycznie zaapelował o to, żeby odbudować Nord Stream. To była w pewnym sensie reakcja na to, co zapowiedział Gazprom, bo Gazprom zapowiedział, że będzie badać możliwości naprawy i reaktywowania Nord Streamu i Kretschmer, nawiązując do tego, mówi, że trzeba je naprawić po to, żeby ewentualnie w przyszłości w ogóle mieć taką możliwość. Pamiętajmy, że one są całkowicie zniszczone. Żeby mieć w ogóle możliwość powrotu do importu gazu rosyjskiego, trzeba by tą infrastrukturę odbudować. Teoretycznie jedna nitka jest nietknięta, ale tutaj też niemieccy eksperci mają wątpliwości, czy takie wybuchy, aby na pewno nie miały wpływu również na tą czwartą, teoretycznie całą nitkę. Kretschmer, jak powiedziałem, jest specyficznym przypadkiem, dlatego, bo to jest polityk prorosyjski. On jeździł również do Moskwy, spotykał się z Putinem, miał dobry kontakt ze stroną rosyjską i rządzi Saksonią. To jest land, w którym istnieje wciąż pewien sentyment do Rosji, to są wschodnie Niemcy. A dwa, bardzo wysokie poparcie, dochodzące do 30%, ma tam alternatywa dla Niemiec. Ona jest bezpośrednim rywalem politycznym Hadecji, CDU, którą reprezentuje tam Kretschmer. A AfD, jak wspomnieliśmy na początku, jest najbardziej prorosyjską partią w Niemczech. Stąd Kretschmer trochę w ramach takiej wewnątrzpolitycznej rozgrywki musi, czy też chce, tym należy tłumaczyć w ogóle podnoszenie tego tematu, bo inni politycy w zasadzie tego już nie robią. Nawet Manuela Schwesig, czyli premier Mecklenburgii Pomorza Przedniego, która dotąd uchodziła za największą promotorkę Nord Streamów i współpracy energetycznej, w tym gazowej, z Rosją, teraz się zaczęła od tego bardzo gwałtownie odcinać, tak jak chciała, aby odciąć swoją przeszłość grubą kreską, i przyczyniła się również do tego, żeby realizować te projekty LNG w jej landzie. Lubmin to jest stacja końcowa Nord Streamu. Tam teraz jest już jeden z terminali, drugi będzie pod koniec roku, tak jak wspomniałem, a możliwe, że będzie jeszcze jeden.
Chciałbym ci jeszcze o jedną rzecz zapytać, która jest trochę pomijana w tej naszej debacie o Niemczech, to znaczy o ich wewnętrzne wydobycie gazu. Ono jest bardzo niewielkie, bo ono pokrywa tylko, jeżeli dobrze pamiętam, 6% zapotrzebowania krajowego w ten surowiec i jest dużo mniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy dochodziło do 20 kilku procent. Czy ono mogłoby odgrywać jakąś istotniejszą rolę? No bo też ta sytuacja po stronie wydobycia błękitnego paliwa w Europie, ona się cały czas pogarsza w tych wszystkich głównych krajach. Holendrzy przygotowują się do zamknięcia największego złoża na kontynencie w Groningen. U nas też raczej nie widać perspektyw do tego, żeby dobrać się do tych zasobów łupkowych. No więc jak to jest w Niemczech? Czy tutaj ewentualnie ten kryzys, jaki teraz przeżywamy w energetyce, może być jakimś impulsem do zmiany stanowiska Berlina akurat w tej kwestii?
Wydobycie własne gazu ziemnego w Niemczech spada sukcesywnie od wielu lat. Obecnie to jest niecałe 5 miliardów metrów sześciennych rocznie i zdaniem branży gazowej w Niemczech możliwe byłoby krótkoterminowe zwiększenie tego wydobycia o około 10%, czyli mniej więcej do 5,5 miliardów metrów sześciennych, więc to nie byłby duży wkład.
Nie byłby to game changer.
Z pewnością nie. Tym bardziej w Niemczech istnieją bardzo duże kontrowersje w ogóle wokół projektów. Zieloni są zdecydowanie przeciwko, bardzo silne przecież w Niemczech organizacje ekologiczne stale protestują przeciwko wszelkim projektom wydobywczym na terenie Niemiec, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Stąd też brał się sprzeciw rządu niemieckiego federalnego, jak i sprzeciw rządu landowego Dolnej Saksonii przeciwko holenderskiemu projektowi wydobycia gazu na pograniczu niemieckiego i holenderskiego Morza Północnego. Tam holenderska firma chciała aktywować złoże, które szacuje się na 60 miliardów metrów sześciennych, po to, żeby stamtąd wydobywać gaz i również sprzedawać go w Niemczech, ale ze względu na to, że tamto pole znajduje się na Morzu Watowym, to jest dla zielonych bardzo ważny obszar naturalny, ekologiczny, który chcą zieloni chronić. Też organizacje ekologiczne się sprzeciwiają przeciwko wszelkim projektom na tym terenie. I o ile początkowo właśnie Berlin przez wiele miesięcy zwlekał z jakimkolwiek decyzją w tej sprawie, a na dobrą sprawę opowiada się przeciwko, no to dopiero wybuch wojny i jakieś zakulisowe rozmowy między Berlinem a rządem holenderskim doprowadziły do tego, że nastąpiła pewna zmiana i Niemcy umożliwiły realizację tego projektu. Przy czym właśnie zapewniły sobie, że 50% gazu z tego złoża będzie trafiało na rynek niemiecki. Prawdziwym game changerem byłby faktycznie postawienie na gaz łupkowy, to znaczy ten temat został bardzo szybko po gwałtownych protestach zamknięty kilka lat temu. W 2017 roku przyjęto ustawę, która de facto zabroniła realizacji wszelkich projektów dotyczących wydobycia gazu łupkowego w Niemczech. Szacuje się, że niemieckie zasoby gazu łupkowego oscylują od 300 do nawet 2000 miliardów metrów sześciennych. To jest trudne do oszacowania, dlatego, bo żeby to dokładniej oszacować, jak mówi przemysł wydobywczy w Niemczech, trzeba by wykonywać odwierty próbne, a tego nie można w tym momencie robić. Zgodność panuje co do tego, że te zasoby są bardzo duże i mogłyby wnieść zasadniczy wkład. Mówi się o tym, że w kilka lat można by uruchomić produkcję 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. To jest realny zakres. Natomiast o ile FDP, czyli liberałowie i CDU-CSU, chadecy już w reakcji na ten kryzys zaczęli również mówić o tym, że trzeba uruchomić wydobycie gazu łupkowego w Niemczech, że to jest technologia bezpieczna. Ten temat faktycznie był w Niemczech przedmiotem gorącej dyskusji w tym roku. Tym bardziej właśnie, że Niemcy sprowadzają teraz na potęgę gaz łupkowy ze Stanów Zjednoczonych, więc tak czy siak on jest spalany w Niemczech. Gwałtownie przeciwko temu protestują Zieloni i SPD. To są partie, które teraz mają większość w rządzie. Kanclerzem jest przecież Scholz z SPD. A i w Dolnej Saksonii, gdzie te złoża potencjalne są największe, rządzą teraz socjaldemokraci i Zieloni, dwie partie, które absolutnie wydobycie gazu łupkowego odrzucają. I też nie nastąpiła w tym zakresie jakaś zasadnicza zmiana podejścia w Niemców. Znaczy nie widać tego w sondażach, że Niemcy otworzyliby się na gaz łupkowy, chociażby tak, jak to zrobili w stosunku do atomu w ostatnich miesiącach. Stąd nawet branża wydobywcza w Niemczech nie zakłada, że tutaj coś się zmieni i w Niemczech uruchomione zostanie wydobycie gazu łupkowego.
Kontynuując ten temat kontrowersyjnych technologii, oczywiście z punktu widzenia niemieckiego, chciałem się zapytać jeszcze o los tych trzech ostatnich biednych reaktorów jądrowych, których żywot został przedłużony o kilka miesięcy, ale ostatecznie ma się dopełnić w połowie kwietnia tego roku. Czy sądzisz, że mimo wszystko będziemy mieli do czynienia w tych najbliższych tygodniach z jakimś rodzajem reaktywacji debaty na temat przyszłości tych atomówek, czy jednak już jesteśmy w tym punkcie, że kryzys energetyczny troszeczkę zelżał, te ceny gazu i energii elektrycznej spadły, nie ma tak napiętej sytuacji w systemie energetycznym, więc możemy, jako tutaj Niemcy, spokojnie te ostatnie trzy reaktory wyłączyć i już mieć to po prostu z głowy.
To jest dokładnie retoryka zielonych, to co teraz wymieniłeś. Przypomnijmy może, że pierwotny plan przewidywał, że z końcem ubiegłego roku, 31 grudnia 2022 roku, wyłączone zostaną ostatnie trzy niemieckie elektrownie. Latem toczyła się bardzo burzliwa dyskusja na ten temat w Niemczech. Część partii politycznych, tutaj głównie liberałowie i CDU-CSU, optowały za tym, żeby przedłużyć żywotność tych trzech reaktorów o 3 do 5 lat. Zieloni i SPD byli skłonni raczej tylko o parę miesięcy do końca zimy. Ostatecznie Scholz zażegnał kryzys koalicyjny taką autorytatywną decyzją, że ich działalność zostanie przedłużona o 3,5 miesiąca do połowy kwietnia 2023 roku. Ta dyskusja potem zamarła i odrodziła się troszkę teraz na początku stycznia. Liberałowie ponownie zaczęli wzywać do tego, że trzeba to przemyśleć, trzeba powrócić do tej dyskusji, a przynajmniej powołać grupę ekspercką, która zbada, czy to jest potrzebne, i od rezultatów prac tej grupy uzależnić ewentualną decyzję. Natomiast socjaldemokraci i zieloni mówią, że dyskusja jest zamknięta i w połowie kwietnia zostaną zamknięte ostatecznie, wygaszone te trzy ostatnie elektrownie.
One zostaną wygaszone twoim zdaniem, czy jednak będzie jakiś zwrot, tak jak ci podpowiada intuicja i to, co obserwujesz?
Myślę, że zwrot jest już bardzo mało prawdopodobny, a z każdym tygodniem jest coraz mniej prawdopodobny, bo pamiętajmy, że te trzy ostatnie elektrownie w tym momencie już wypalają resztki tego paliwa, które miały. Żeby działać dłużej, musiałyby zamówić nowe paliwo, a to też nie jest błaha sprawa. Takie zamówienie też potrzebuje trochę czasu, żeby zostać zrealizowane. Paliwa do elektrowni jądrowych nie kupuje się w supermarkecie z jakichś zapasów, które już istnieją. Trzeba je wyprodukować do konkretnego reaktora. I taka decyzja musiałaby zostać podjęta tak naprawdę na co najmniej na kilka miesięcy wcześniej, więc raczej bardzo mało prawdopodobne. A właśnie tak jak wspomniałem na początku do odpowiedzi na to pytanie, zieloni teraz triumfują, mówią, że nie trzeba było w ogóle przedłużać nawet o te 3,5 miesiąca. Sytuacja jest bardzo dobra, reaktory jądrowe wcale nie są potrzebne.
Zobaczymy, jak będzie wyglądała następna zima i czy zieloni będą wtedy również tak optymistycznie podchodzili do tej sytuacji na rynku energii i rynku surowców. Ale ja na koniec chciałbym ciebie jeszcze zapytać o takie strategiczne spojrzenie na całą niemiecką transformację i jej reputację, bo wydaje się, że No Niemcy nie mają w tym momencie najlepszej prasy w Europie i w ogóle na świecie i nie jest to tylko związane oczywiście z energetyką, ale przede wszystkim stosunkiem Berlina do wojny w Ukrainie i opieszałością, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie czy to przekazania ciężkiego uzbrojenia, czy większego wspierania Kijowa. Jednocześnie na tym energetycznym odcinku też co i rusz widzimy, jak ta niemiecka transformacja musi zjadać własną skarpetkę, no bo miało być mniej emisji, jest więcej emisji, miało być mniej węgla, jest więcej węgla. Też poszukiwanie tego sposobu na to, żeby zrównoważyć ten proces. Więc ja chciałbym ciebie zapytać o takie twoje przewidywania i implikacje tej zmiany, jak postrzegana jest Energiewende. Co to oznacza dla Niemiec? No i czy one będą próbowały jakoś skorygować swoją, skądinąd jedną z najważniejszych soft power, budowania tego przekonania, że ten model, który został wybrany przez Berlin, jest tym najbardziej optymalnym z punktu widzenia i środowiska, ale też i konkurencyjności biznesu. Co tutaj może się w tych najbliższych miesiącach i latach twoim zdaniem zmienić?
Jeśli chodzi o reputację Energiewende, to ja nie mam pojęcia, co się może zmienić. Cała Europa w zasadzie patrzy na niemiecki model transformacji sektora elektroenergetycznego z niedowierzaniem i wszyscy się pukają w głowę. Po co Niemcy sobie to robią? I nie wiem, co oni mogliby zrobić, żeby w krótkiej perspektywie, żeby przekonać świat, że to jest słuszna droga. Być może wybronią się w dłuższej perspektywie, jeśli zrealizują faktycznie swoje plany i udowodnią, że da się w tak dużej gospodarce opartej na przemyśle ustanowić system elektroenergetyczny oparty w 100% na odnawialnych źródłach energii wspomaganych wodorem. Tu przecież jest bardzo dużo otwartych pytań, jest wiele niejasności. Nie jest bynajmniej rozstrzygnięte, że ten model, który Niemcy obrali, jest w pełni możliwy do zrealizowania. Zresztą wielu niemieckich ekspertów otwarcie przyznaje, że Niemcy wchodzą w pewnym sensie na terra incognita, że to nie wiadomo do końca, gdzie to prowadzi. Wielu niemieckich ekspertów pokazuje różnej maści modele, które pokazują, że taki system jest możliwy, realny, nawet opłacalny. Natomiast póki co, tak jak go Niemcy planują, jeszcze nigdzie nie funkcjonuje. W tym sensie to jest jedna wielka niewiadoma. Niemcy planują swoją transformację na dziesiątki lat w przód, 20-30 lat, kiedy ma się ta transformacja dokonać. Dla mnie bardzo ciekawe będzie obserwowanie, zwłaszcza tego, jak rozwijać się będzie niemiecka polityka wodorowa. W tym roku zapowiedziana aktualizacja niemieckiej strategii wodorowej. To jest jedna z wielkich nadziei i też jeden z bardzo ważnych punktów niemieckiej strategii. Czy uda się postawić w pewnym zakresie infrastrukturę do sprowadzania i do rozprowadzania po Niemczech wodoru? Czy w końcu będzie dostępność wodoru zarówno w samych Niemczech, odpowiednia produkcja, jak i możliwość importowania tegoż wodoru z innych krajów? Bardzo ciekawym wydarzeniem było z początku stycznia wizyta Habecka w Norwegii, podpisanie porozumień o partnerstwie wodorowym Niemiec i Norwegii i bardzo ciekawego strategicznego sojuszu niemieckiego koncernu RWE i norweskiego Equinora, który to między innymi przewiduje, że Niemcy mogłyby sprowadzać w 2030 roku wodór, najpierw niebieski, czyli ten pozyskiwany z gazu ziemnego przy zastosowaniu technologii CCS, a potem zielony wodór podmorskim wodorociągiem z Norwegii do Niemiec. To jest taki plan, który się wpisuje właśnie dokładnie w polityczne, strategiczne partnerstwo Niemiec i Norwegii w sektorze energetycznym w takim dłuższym okresie. A jednocześnie stanowi odpowiedź na niemiecki model transformacji właśnie, dlatego, bo RWE chce wygaszać do 2030 roku wszystkie swoje elektrownie na węgiel brunatny i zastępować się jednostkami gazowo-wodorowymi. A Equinor tutaj jest partnerem, który może zapewnić zarówno gaz ziemny, jak i wodór. I to właśnie zakłada to partnerstwo tych dwóch firm. To jest bardzo ciekawa umowa, bardzo ciekawe partnerstwo. Zobaczymy, jaki to będzie sygnał, jak będą się zachowywać też inni gracze i na ile Niemcy będą w stanie właśnie rozwijać ten sektor wodorowy po to, żeby w ogóle umożliwić sobie realizację swojej strategii.
Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Będziemy oczywiście obserwować te trendy u naszego zachodniego sąsiada, w jaki sposób będzie mierzył się i z wyłączeniem swoich elektrowni jądrowych, no i z pytaniem o to, jak dużą rolę w Energiewende ma dalej odgrywać gaz i kiedy ten wodór ostatecznie będzie mógł stopniowo go zastępować. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.